Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Czym jest ojczyzna? Próbuje odpowiedzieć Pan Paweł Luniak z Wrocławia. Ojczyzna to ziemia, to chata z zagrodą, bobrowe żeremia stojące nad wodą, to sosny strzeliste, co stoją już wieki, to łąki kwieciste, jeziora i rzeki, to ścieżki i drogi, to wioski, miast, mury, dla ludzi bez trwogi, doliny i góry. Ojczyzna to morze, to lasy i bory, to świetliste zorze, ranki i wieczory, mapa pól wzorzysta, to zbóż jasne łany, to ziemia ojczysta, to nasz kraj kochany. Dźwiga obciążona ludzi i zwierzęta, to jest właśnie ona, nasza ziemia święta. Kryzys ekologiczny nie tylko wzywa, ale i powinien pobudzać nas do praktycznego zaangażowania dyktowanego chrześcijańską wizją świata i człowieka. Stanowi ona drogę zbawienia i uzdrowienia przez wiarę i duchowe oddanie człowieka z chwilą przyjścia Chrystusa, a także radosne orędzie skierowane do uciemiężonego stworzenia, a zwłaszcza do każdego z nas. Celem tego zaangażowania jest przybliżyć świat do Boga i naprawić zachwiane przez grzech relacje, które wprowadzają w świat wolności, zniszczenie i upadek, które mogą być powstrzymane przez nawrócenie i powrót do Stwórcy. Trzeba postawić pytanie, w jaki sposób nasza wiara, korzystając z nowych zdobyczy naukowych, zdoła wniknąć głębiej w ten problem, aby doprowadzić do zajęcia właściwej postawy wobec zaistniałego kryzysu? Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów, bowiem wskutek stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt, i zbliżenia się do granic potencjału biosfery, powstała sytuacja rozpoznawana jako degeneracja procesu cywilizacyjnego niszczącego Ziemię, podważająca jej sens służenia człowiekowi, który będąc jej cząstką, niszcząc ją, niszczy w konsekwencji sam siebie i która prowadzi do degeneracji samego człowieka. Kryzys globalny to degeneracja procesu cywilizacyjnego, a więc także samego człowieka. Zadanie chrześcijan polega na tym, by nauczyć się nowego myślenia, prowadzącego do wrażliwej odpowiedzialności człowieka, którego miejsce jest między Bogiem a światem, między historią a przyrodą. Chodzi tu o to, aby człowiek, czyniąc sobie ziemię poddaną, nie wyrządzał stworzeniu żadnych szkód. Święty Franciszek, stworzenie uznaje za braci i za siostry nie na bazie ekologii lub ewolucji, lecz w oparciu o Stwórcę jako wspólnego Ojca wszystkich. Przyroda nie jest alternatywą względem Boga. Problemy ochrony nie ograniczają się tylko do fizyko-chemicznych oczyszczeń. Są problemami naszego wewnętrznego świata. Dlatego ich rozwiązywanie wymaga religijnego nawrócenia. Tylko głęboka przemiana systemu wartości i stylu życia może zapobiec ekologicznym klęskom i społecznemu chaosowi. Podejmując to wyzwanie tydzień temu, zapoznałem Państwa z pierwszą częścią publikacji profesora Zbigniewa Mirka z Krakowa, zatytułowanego Drogi pojednania, pojednanie ze stworzeniem. A oto druga część tej publikacji. Pisze pan profesor, iż Bóg nie jest jednak jedyną siłą działającą w świecie. Oto bowiem na naszych oczach ginie w zastraszającym tempie różnorodność życia, którą On stwarzał na Ziemi przez około 4 miliardy lat, wychodząc od pojedynczych, bardzo prostych form zanurzonych w głębinach praoceanu. Pod wpływem rabunkowej gospodarki człowieka każdego dnia z powierzchni Ziemi ginie bezpowrotnie jakiś gatunek, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Co gorsza, większość z wymierających gatunków roślin, grzybów i zwierząt nigdy nie została przez człowieka opisana czy w jakikolwiek sposób poznana i już nie zostanie. Tempo wymierania jest tak szybkie i zatrważające, że wiek XX nazwano erą wielkiej eksterminacji, a naszą cywilizację cywilizacją śmierci. Dramat powiększa jeszcze fakt, że niszczony jest nie tylko ostateczny efekt trwającej 4 miliardy lat Bożej twórczości, ale również wspomniane wyżej mechanizmy i specyficzne biotopy stanowiące naturalne środowisko różnicowania i selekcji, zapewniające dalszy rozwój życia w kierunku zamierzonym przez Boga. Do tego dochodzi ostatnio groźna zabawa w demiurga, wprowadzanie do środowiska na coraz większą skalę organizmów genetycznie modyfikowanych. Negatywnych skutków tych działań nie potrafimy dziś przewidzieć, ale niewątpliwie będą one bardzo poważne. Współczesna ochrona przyrody uczyniła z różnorodności biologicznej bioróżnorodności swoisty paradygmat, a więc wzór. Zachowanie różnorodności przyjęto za wskaźnik cywilizacyjnego rozwoju, określanego jako rozwój zrównoważony czy ekorozwój. Używając znacznie głębszej terminologii Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że jest ona wykładnikiem szeroko pojętej cywilizacji życia. W tym kontekście widać jasno, że bioróżnorodność, która dziś chroniona jest także przez Międzynarodową Konwencję o Zasięgu Ogólnoświatowym, ma swój głęboki, nie tylko przyrodniczy, ale i teologiczny wymiar oraz Bożą genezę. Jest to niewątpliwie przyczynek do rozumienia pojednania ze stworzeniem. Jeśli tak, to wszyscy jesteśmy wezwani do odpowiedzialności za zachowanie różnorodności całego stworzenia oraz procesów i mechanizmów gwarantujących dalszy jej wzrost i rozwój. Tak rozumiane zachowanie różnorodności staje się zatem naczelnym imperatywem moralnym dotyczącym nie tylko ochrony przyrody, ale wszelkiego gospodarowania i wszelkiej obecności człowieka w przyrodzie. Warto w związku z tym przypomnieć słowa wypowiedziane na początku ubiegłego stulecia przez jednego z prekursorów współczesnej ochrony przyrody i ekoetyki, Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Idea ochrony przyrody ma z etyką dużo podobieństw. Nie jest to gałąź wiedzy albo rzecz zawodu, ale jest to norma postępowania, która powinna być normą ogólną, tym samym powszechną, uniwersalną. Jest ona do norm etycznych jeszcze poza swoją uniwersalnością w tym podobna, że rozszerza pojęcie obowiązku i odpowiedzialności, tudzież uczucie solidarności i miłości, także poza sferę stosunków z ludźmi, na całe, jak je nazywa Adam Mickiewicz, nieme królestwo. Tylko kierownictwo należy tu do specjalistów. Działanie do wszystkich. Stąd w ujęciu tegoż myśliciela, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, idea ochrony przyrody, podobnie jak zasada moralna, jest niczym sól, która nie stanowi osobnej potrawy, ale do każdej potrawy przydaną być powinna. ta sól jednak nie jest czymś zewnętrznym na wzór soli kamiennej. Ona raczej wypływa słonym strumieniem z wrażliwości serc ludzkich, którzy są wezwani, by stać się solą ziemi. Jest to strumień wody żywej, mądrej miłości, która rozpoznaje poprzez zanurzenie w woli Bożej sens istnienia każdego bytu. Zrozumieć jedność, pojąć przez analogię owo, jak my jedno jesteśmy, to przyjąć, że Bóg w stworzeniu jest jedno w stale rosnącej wielości i różnorodności tworzącej, jak każda twórcza miłość, coraz to nowe byty składające się na bogactwo życia. Dziełem Ojca i Syna w Duchu Świętym. Dziełem wychodzącym z głębi ich wzajemnej twórczej relacji miłości jest rosnąca nieustannie różnorodność stworzenia. Chrystus zdaje się mówić: Ojciec i ja tak jesteśmy jedno w miłości, że stajemy się twórczym źródłem coraz to nowych, doskonalszych dzieł rodzących się w sposób ewolucyjnych z tego, co już istnieje. Dzieł pozostających równocześnie w harmonii i jedności ze wszystkim, co zostało stworzone wcześniej. Tym, kto rodzi owoce tej jedności Ojca i Syna, jest Duch Święty. Owo, jak ja i Ojciec jedno jesteśmy, zakłada, że jedność jest nie tylko i nie przede wszystkim jakimś statycznym stanem rzeczy, ale dynamiczną, dezintegrującą, równocześnie różnicującą i stabilizującą, stwórczą relacją zakorzenioną w głębi Trójcy Świętej. Jeżeli tak jest, to ten sam charakter i to samo źródło musi mieć ów proces na gruncie ekumenicznego i nie tylko ekumenicznego jednania. Z drugim człowiekiem, ze wspólnotą, z Bogiem, z samym sobą i z całym stworzeniem. Być jedno to przede wszystkim, jak Chrystus, tkwić w stwórczej woli Ojca, który przez swego Syna pojednał i nieustannie jedna świat ze sobą. To tkwić w mistycznym ciele Chrystusa, który nieustannie objawia nam Ojca i Jego wolę, przez którą włączeni zostajemy w stwórcze dzieło Boga. Nie szukamy więc jakiejś dowolnej, zewnętrznej czy formalnej jedności, ale jedności z tymi, którzy, jak żyjąca wokół nas przyroda, poddani są Słowu, którzy przyjęli je, czasami nie wprost, i z całych sił starają się, by ono było w nich mocą stwórczą. Bo człowiek jest dobrem, które spełnia się czyniąc dobro przez miłość, pisał Karol Wojtyła. Bo człowiek jest siłą, która trwać i być wolna może tylko wtedy, gdy siebie samą dobrowolnie odda w służbę dobra, piękna i prawdy. Wówczas dopiero istnieje, pisał fenomenolog, filozof Roman Ingarden. Amo ergo sum. Thank you. głośniej niżli w rozmowach. Bóg przemawia w ciszy i kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy, pisał Adam Mickiewicz. Zaś Jan Sabiniarz pisze o ciszy tak. Żeby być wolnym, człowiek musi umieć zdobyć się na dystans do tego, co było i co jest, co dzieje się na zewnątrz i wewnątrz nas. Tego dystansu nie można nabrać bez pragnienia i osiągania stanu ciszy wewnętrznej, bez której nie jest możliwe zagłębienie się w siebie i odnajdywanie się w pełnym świetle ducha. Dar osiągania absolutnej ciszy wewnętrznej jest udziałem nielicznych, zależy od wrażliwości i woli zarazem, które rzadko chodzą w parze. Cisza zewnętrzna, fizyczna, może jedynie dopomóc nam w odnajdywaniu ciszy wewnętrznej, lecz ona sama nie wystarcza. Jest tylko środkiem, nie celem. Cisza zewnętrzna jest tylko bramą ogrodu. Cisza wewnętrzna jest jak ziarno, z którego rodzi się cisza wiekuista, z której wyszliśmy i do której wracamy. Cisza wiekuista nieprzenikniona i tajemnicza, a zarazem obiecująca, jak noc roziskrzona gwiazdami. Cisza wewnętrzna nie jest stanem, który osiąga się raz na zawsze, bo do niej się dąży, a ona wciąż umyka. Czasami osiąga się w najmniej oczekiwanych momentach. Pragnę ciszy jak oazy na pustyni. Potrzebuję jej jak oparcia lądu na rozhukanym morzu. Jeśli odnajdę ją, nie niszcz jej, proszę. Ona sama kiedyś i tak mnie opuści. Zgiełk rozprasza, a cisza skupia myśli i potęguje uczucia. Cisza jest jak zwierciadło, które obnaża wszystko to, co małe i to, co wielkie jest w naszej duszy. Wielkie dusze łakną ciszy i ku niej dążą. Małe boją się jej i przed nią uciekają. Cisza każdego z nas jest niepowtarzalna. Dzięki ciszy łączę się z Bogiem i z innymi ludźmi. Porozumienie między ludźmi, zbratanie się, miłość najpełniejsze, najtrwalsze są, gdy cisza wewnętrzna jest wspólna. Na tych samych falach, choć nie taka sama, milczenie jest otwarciem się na ciszę jak kwiat, rozchyla się ku słońcu. Jak kwiat rozchyla się ku słońcu, tak dusza chyli się ku ciszy. Do ciszy można dochodzić poprzez muzykę, obraz, słowo, milczenie, dotyk, zamknięcie oczu. Piesza wędrówka poprzez piękno natury jest pieśnią, modlitwą, w której odnajduje się, orzeźwia i rozwija nasza dusza. W wędrówce poprzez miarowy rytm kroków, poprzez radość skupiania zmysłów na wciąż zmieniającym się pięknie pejzażu i natury, zostajemy wewnętrznie oczyszczeni. Wyzbywając się nękającego nas zgiełku, osiągamy wewnętrzną równowagę, harmonię ciała i duszy, niezniszczalność. Potęga ciszy polega na jej niematerialności. Ciszy nie można zabić, można ją tylko stłumić istnieje niezależnie od nas, zawsze gotowa odrodzić się, przeczuwana, zapamiętana lub obecna gdzieś poza zasięgiem duszy. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, czczona, niezauważana lub niszczona. Poznając Twoją ciszę, wiem, kim jesteś. Niebiosa głoszą chwałę Bożą. Firmament świadczy o dziełach Jego rąk. Dzień dniowi to opowiada, noc nocy wieść przekazuje. Nie jest to mowa, nie są to słowa, których dźwięku by nie usłyszano. Po całej ziemi głos ich się roznosi, a słowa ich po krańce świata. Tam namiot postawił on dla słońca, ono zaś, podobne do oblubieńca wychodzącego ze ślubnej komnaty, promienieje radością, jak bohater, który bieg swój rozpoczyna. Wschodzi na jednym krańcu nieba, a kończy swój bieg okrężny na drugim. Nic nie skryje się przed jego żarem. Rozległe niebo nad nami, co by to miało znaczyć? Błękitne niebo promieniuje kolorem nadziei. Cały świat wydaje się wtedy niebieski. Znamy też niebiańskie chwile, podczas których unosimy się jak w chmurach i które sprawiają nam niebiańską przyjemność. Niebo rozciąga się nad wszystkim. Tak doświadczamy tego, że jesteśmy wszyscy pod opieką Boga i osiągamy pokój w niebie. W niebo wstąpienie zaprowadziło Jezusa Chrystusa do Ojca, a niebieska drabina wydaje się nie mieć końca. Podczas pogodnych nocy widzimy gwiaździste niebo z milionami światełek, natomiast niewiele można zobaczyć, gdy niebo zaciąga się chmurami. Patrzeć podczas urlopu w niebo, cieszyć oko jego rozległością i głębią i marzyć. Marzyć o wspaniałości Boga, którego chwałę głoszą niebiosa, i marzyć o dobroci, którą Bóg otacza nas i tę planetę. lipcu nad naszymi ogrodami unosi się zapach kwiatów, nasturcji, lilii i goździków. Ich odurzający zapach wabi zewsząd owady. Także nad polnymi ziołami roi się od owadów. Odwiedzają one kwiaty w celu zdobycia pożywienia i zapylają je, przenosząc ziarenka pyłku z pręcika na znamie słupka, pośrednio uczestnicząc w rozmnażaniu roślin. Ziarna pyłku, kiełkując na znamieniu, tworzą łagiewki, wewnątrz których rozwijają się męskie komórki rozrodcze. Zapłodnienie, czyli połączenie się męskiej komórki rozrodczej z komórką żeńską, jest podstawowym celem istnienia kwiatu. Pisze noblistka. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie bić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.